Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Odbuduj moją wieś, Dawidzie. Sprostaj temu zadaniu. W ciągu 5 lat uczynię cię jej sołtysem. To słowa króla Władysława Jagieły, którymi w komiksie Przybysze rozpoczyna się wołoskie włodarzowanie we wsi Ochotnica w rejonie Gorców. No i właśnie komiks o tym, jak Wołosi pojawili się w Ochotnicy i Tylmanowej, będzie bohaterem dzisiejszych dobrych książek wraz z jego autorami. Arturem Wabikiem, odpowiedzialnym za słowo, Marcinem Wierzchowskim, odpowiedzialnym za obraz, i Krzysztofem Wielgusem, który dzieje osadnictwa wołoskiego zna wybornie. Zapraszam.
Dobre książki.
Na Sądecczyźnie pasterze wołoscy pojawili się pod koniec XIV wieku. Zajmowali górskie pustkowia. Wraz z miejscowymi brali udział także w obronie tych ziem przed zakusami najeźdźców. Ich zwyczaje, obyczaje, wierzenia, system gospodarowania legły u podstaw tego, co etnolodzy nazywają etnosem góralskim. Przybycie pasterzy wołoskich na tereny Sądecczyzny stały się tematem komiksu Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej, komiksu wydanego przez dbającą o swoją historię gminę Ochotnica Dolna. Tekst do komiksu napisał Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury, jeden z twórców Fundacji Muzeum Komiksu w Krakowie. Strona graficzna jest dziełem Marcina Wierzchowskiego, projektanta graficznego, rysownika, ilustratora, twórcy komiksów i murali. Obaj są gośćmi dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Razem z nami jest dr Krzysztof Wielgus, inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, ale także bardzo znany pasjonat historii, nie tylko zresztą Krakowa, ale także regionu, więc w kontekście naszej dzisiejszej opowieści postać gości bardzo ważny. No i muszę dodać, że jest również współinicjatorem Szlaku Kultury Wołoskiej, więc już myślę, że obecność pana Krzysztofa Wielgusa jest wytłumaczona. Ale proszę państwa, proszę panów, nim opowiemy o tej fascynującej historii w Ochotnicy i Tylmanowej, pewnie dobrze znanej, ale już trochę mam wątpliwości, czy dalej. No ale myślę, że warto zacząć od w ogóle samego komiksu, od komiksu przynależnego do gatunku popkultury. Z tej racji wydaje się, że stworzenie komiksu, takiej uproszczonej wersji książki z dużą ilością obrazków i małą ilością tekstów, jest proste, że może to zrobić każdy, no ale twórcy komiksu doskonale wiedzą, że skondensować bogatą nierzadko historię do obrazu, no i syntetycznego tekstu, jest zadaniem niezwykle trudnym, czasami wręcz karkołomnym, z którymi twórcy komiksu jakoś jednak sobie radzą, no bo ten komiks ma też przecież swoją pyszną i długą historię.
To prawda. Na wstępie ja muszę nieco zaprotestować przeciwko takiemu stwierdzeniu, jakoby to komiks był uproszczoną wersją książki. Raczej widzę go jako pewną rozwiniętą formę ponadliteracką. W książce miewamy ilustracje, one czasem dopowiadają pewne aspekty opowieści, czasami są ich wiernym odbiciem. Natomiast w komiksie to musi się dziać trochę inaczej. Tam to słowo i ten obraz muszą iść razem, się dopełniać. Ten przekaz ikonolingwistyczny, z jakiego komiks się składa, musi być dobrze skomponowany. No i tu nasze zadanie, wspólne moje i Marcina, ale na tym pierwszym etapie bardziej moje, żeby tę historię, jak pani powiedziała, skondensować do tych 30 kilku, 40 kilku plansz, w zależności od tego, jak długi komiks mamy zadanie stworzyć.
Grafik może się odezwać.
Tak, to też myślę, że ciężko porównywać akurat do książki, jakieś takie zestawienie porównawcze robić, bo faktycznie jest to, pomimo że jest to jakaś tam powieść graficzna, no przede wszystkim operujemy tutaj obrazem. Na tym też polega w sumie dobry scenariusz, który właśnie już operuje gotowymi kadrami, takimi kadrami, które szkicują jakąś opowieść, i nawet zasadniczo, kiedy przeglądamy planszę, to już nawet bez czytania dymków możemy główny zarys historii gdzieś tam wyłapywać.
Prawdę mówiąc, myślałam, że twórcy komiksu zaprotestują przeciwko mojemu stwierdzeniu czy powiedzeniu, że komiks przynależy do takiej popkultury, bo kiedy mówi się o popkulturze, no to zawsze gdzieś tam z tyłu tył głowy myślimy, że to jest ta gorsza kultura, prawda? Mniej wartościowa. A tu tymczasem panowie zaprotestowali przeciwko mojemu stwierdzeniu, że jest to taka uproszczona wersja książki.
No cóż, wydaje się, że obaj jesteśmy z pokolenia, które kulturę popularną rozpatruje w kategoriach głównego nurtu zjawisk kulturowych. I trudno byłoby nam się od nich odcinać, mówiąc, że to jakaś uboższa forma, czy też jakiś parias. Tej kultury popularnej mamy dzisiaj bardzo wiele. Komiks wcale nie jest jej najmłodszą emanacją. W kontekście seriali, które też oczywiście nie są żadną nowością, ale przeżywają teraz ogromny renesans, a także gier wideo, które dziś zdominowały tą cyfrową narrację, tą interaktywną rozrywkę, no to chyba komiks jest właściwie już takim trochę starszym kuzynem. Chyba jest mu trochę bliżej do malarstwa, do sztuk wizualnych, do literatury tradycyjnej niż do tych form typowo popkulturowych, z jakimi stykamy się dziś najczęściej.
Czyli można powiedzieć, że właściwie jest klasykiem popkultury, ale słowo klasyk, no to wtedy już jest bardziej nobilitujący, nie?
No możemy się na to zgodzić. Jest elementem popkultury, tej co to taka jednak uboższa od kultury wysokiej, ale jej protoplastą i takim właśnie starszym już przedstawicielem. To plasuje rzeczywiście komiks w dobrym miejscu między tym, co nobliwe, a tym, co no jakieś takie powszechne.
Ja to będę drążyć tę przynależność komiksu, no bo oczywiście z jednej strony przywołuję tę popkulturę, no ale gdyby wgłębić się w historię komiksu, no to są tacy znawcy komiksu, czy historycy komiksu, którzy powiadają, że ów komiks, no to jeszcze czasy nawet średniowiecza. Więc historia, powiedziałabym, licząca sobie ileś tam wieków.
No tak, znów czuję się wywołany do odpowiedzi. W istocie są tacy badacze. Jednym z nich jest Paweł Chmielewski, autor książki Na dworze goździkowego króla. Wczesne formy komiksowe od wieku 15 do roku 1914. To zaprzyjaźniony z nami badacz z Kielc, który no rzeczywiście przesuwa tę cezurę początków komiksu wstecz w sposób, z którym być może część badaczy się nie zgodzi. Ja sam osobiście uważam, że początki komiksu wiążą się z upowszechnieniem się prasy wysokonakładowej.
Czyli jednak XIX wiek.
Tak, chociaż jego pierwsza połowa niż druga, co może być pewnym zaskoczeniem. Jednym z pierwszych twórców komiksów w Polsce był Artur Bartels, związany przez ostatnią dekadę życia z Krakowem. Jego grób znajduje się na cmentarzu rakowickim. Bartels już w latach 50. tworzył takie wczesne formy narracyjne, które dzisiaj byśmy nazwali komiksami, wydawane przez Wilczyńskiego w Paryżu w postaci takich zwartych tomów oprawianych. Zresztą miałem okazję odbywać 2 tygodnie temu kwerendę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. Oglądałem oryginalne prace Bartelsa, w tym nieznane publikacje. To oczywiście się odbywało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wówczas takie ilustracje trafiały do rytownika. Traf chciał, żeby był nim Cyprian Kamil Norwid, który przenosił te prace Bartelsa, akwarele, prace w tuszu, prace w ołówku w formie sztychów, no i te były później odbijane w takich tekach, które Wilczyński wydawał, z niewielkim zresztą powodzeniem, dlatego też bardzo szybko zbankrutował. No ale tak, początki zawsze są trudne, to wszak lata 50. XIX wieku, później byli inni epigoni, Franciszek Kostrzewski, Kamil Mackiewicz, Franciszek Struzik, wreszcie Walentynowicz, znany autor Koziołka Matołka i kolejni, tu można by długo wymieniać, ale faktycznie ten rodowód komiksu XIX-wieczny jest bliższy mojemu pojmowaniu tej sztuki niż tym, którzy pierwocin szukają w tkaninie z Bajo czy kolumnie Trajana.
No tak, tematyki komiksu są bardzo różne. Oczywiście no jak sztuka dotyczy różnych rzeczy, tak i komiks może dotyczyć różnych dziedzin. No ważne jest chyba w komiksie, czy najważniejsze, żeby opowiedzieć ciekawą historię, którą ktoś narysował. Zawsze mnie to frapowało, czy najpierw powstają obrazy, czy najpierw powstaje tekst, czy grafik patrzy na autora scenariusza, na autora tekstu, czy odwrotnie. Czy najpierw rodzi się ten temat w głowie grafika.
Różnie to bywa, natomiast no w przypadku naszej współpracy akurat to zaczęło się przede wszystkim od pomysłu w ogóle na komiks, czyli najpierw zaistniała zasadniczo jakaś potrzeba komunikacji, potrzeba opowiedzenia jakiejś historii, no i akurat w drodze poszukiwania medium padło na komiks. No a później w procesie produkcyjnym, no to pierwszy oczywiście jest scenarzysta, więc tutaj była rola Artura, który najpierw stworzył scenariusz, no a później w drugiej kolejności ja dołączyłem już do tej produkcji No i tworzyłem po prostu grafiki do tego scenariusza.
Będziemy się teraz bardziej wnikliwie zagłębiać w te historie, no bo wydaje mi się, że podstawowa też, czy jedna z tych trudności przy tworzeniu komiksu, no właśnie dotyczy komiksu historycznego. Może być komiks fantastyczny, może dotyczyć jakichś realiów współczesnych, no ale w tym wypadku chcemy rozmawiać o komiksie historycznym. No i tutaj wydaje mi się ogromna trudność zarówno dla grafika, jak i twórcy scenariusza, czy twórcy tekstu, no bo trzeba w tę epokę, o której się pisze, zagłębić. Tym razem dotyczy to wieku, powiedzmy, XIV czy początku XV, bo myślę, że tu zaraz przywołamy pewną historię, która jest opowiedziana w tym komiksie, a to właśnie początek wieku XV. Więc myślę, że panowie musieli zgłębić historię, nie tylko temat przybycia Wołosów na ziemię polskie, ale także pewnych realiów historycznych.
No tak, oczywiście musieliśmy się zagłębić w realia tej epoki. To istotne, na co Marcin zwrócił uwagę, że gdzieś na początku jest potrzeba. Ta potrzeba się zrodziła w Urzędzie Gminy Ochotnica, gdzie postanowiono sięgnąć po trochę bardziej nietypową formę opowieści, snucia narracji o miejscowości i początkach. I na tą potrzebę tak naprawdę dopiero my odpowiadamy. Znaczy najpierw ja... To nie jest tak, że to się zaczyna ode mnie w tym sensie, że jest społeczność gminy Ochotnica, która ma swoją historię i z którą tą historią my się musimy najpierw zapoznać, chcąc ją opowiadać. Znaczy, to nie są nasze historie. Nikt z nas nie pochodzi z tego regionu. Jesteśmy Krakusami, Krakowianami obaj z Marcinem. Musieliśmy się tam wybrać, musieliśmy wysłuchać tych historii, musieliśmy poznać tych ludzi. Przede wszystkim Wojtka Muleta, który był takim konsultantem historycznym i etnograficznym dla tego komiksu. I to właściwie od niego się wszystko zaczęło i szczerze powiedziawszy, być może tu ujmuję swojej roli trochę w tym całym projekcie, ale zrobię to bez wahania, to Wojtek Mulet zaszkicował taką ramę czasową też dla tego komiksu. To on nas nakierował na przełom wieku XIV i XV, to on nas nakierował na najazd Ścibora ze Ściborzyc, który pustoszy tereny Ochotnicy i Tylmanowej i to na tej kanwie zbudowaliśmy fabułę, zresztą w której występują autentyczne postaci, bo to nie było tu wielkiego pola do imaginacji. Oczywiście dorzuciliśmy córkę Sołtysa i kilka postaci, które mogły istnieć, ale wcale nie musiały. Natomiast te, które są osią tej opowieści, istniały z całą pewnością. Problem zaczyna się w miejscu, w którym zaczynamy się zastanawiać, jak mogły wyglądać. Nie tylko w zakresie tego, jakie nosiły ubiór, ale też jakim językiem się posługiwały, że już nie pomnę o tym, jaki miały kolor oczu.
No to jak pan przywołał, że wprowadziliście córkę sołtysa, no cóż, wątek romansowy zawsze, jeśli się pojawia, no to nie ukrywajmy, przyciąga oczywiście do tej historii. No to teraz oczywiście oddamy głos panu doktorowi Krzysztofowi Wielgusowi, no bo tę historię wołoską trzeba naświetlić. No, trzeba przede wszystkim powiedzieć, skąd Wołosi wzięli się w okolicach Ochotnicy i Tylmanowej. No bo w przeciwieństwie do panów, autorów komiksu, którzy przyznają się, że są Krakusami, no i niespecjalnie znają tamte tereny, no tak to odebrałam. Pan Krzysztof Wielgus jest Krakusem, ale jednak znającym region doskonale. No więc wybierzmy się razem z nim w tamte rejony. No i przede wszystkim skąd to też Wołosi wzięli się akurat w XIV wieku w tamtej okolicy?
Opowie o tym Krakus, ale od 40 lat związany z Ochotnicą, dodam z wielką dumą, honorowy obywatel gminy Ochotnica Dolna i trochę przyszywany Wołoch. Ale w ogóle najpierw chciałem oddać wielki honor twórcom komiksu jako architekt krajobrazu, ponieważ dokonali oni rzeczy niezwykłej. Oni narysowali, jak mógł wyglądać krajobraz Ochotnicy przed ponad 600 laty i zrobili to dobrze. To nie jest scenografia do jakiegoś horroru i nie jest to współczesny krajobraz Ochotnicy, w którą wstawili ubrane w XV-wieczny sposób postaci. Krajobraz odgrywa rolę tego trzeciego aktora, chyba najważniejszego, ponieważ był to krajobraz Karpat, bardzo trudny do zagospodarowania, praktycznie niemożliwy do zagospodarowania na obowiązującym wówczas prawie niemieckim, na którym zakładano większość wsi. Prawo niemieckie było dobre do wsi znajdujących się na wyżynach, na nizinach, do urodzajnych terenów, natomiast do tych terenów bardzo trudnych byli potrzebni komandosi, a tymi komandosami, tymi specjalistami do gospodarowania w trudnych terenach byli właśnie Wołosi. Wołosi, których możemy dzisiaj nazwać ojcami Europy, na takiej samej zasadzie, jak nazywamy nimi Greków, Rzymian, Celtów czy Normanów, czy Słowian. A teraz pytanie, kto to byli Wołosi? No i tu mamy problem. Czy był to lud, etnos, czy był to rodzaj związku zawodowego? No, zacznę od cytatu, może niezbyt pięknego, ale na nasym sałasku syćka po wałasku, na wasym sałasku syćka po dziadosku, a więc po wałasku, czyli porządnie, elegancko. Nam góralszczyzna kojarzy się z biedą, z taką orkanowską biedą i tutaj spoglądamy w drugą połowę wieku XIX, tą przysłowiową galicyjską biedę, która potem się zaczęła kończyć, ale w wiekach średnich wcale tak nie musiało być. Góralszczyzna jest zanurzona w tym praoceanie kulturowym, który został zarówno przyniesiony tutaj, no właśnie skąd? Najprawdopodobniej z pogranicza grecko-albańsko-macedońskiego, z rejonu Epiru. O całej teorii powstania Wołochów też powiemy sobie, ponieważ wszystko tu jest tajemnicą. I tą właśnie tajemniczość oddali autorzy komiksu, nawet w kolorach, w barwach, tła, rysunków. To jest nieco mroczne wszystko. To jest taka trochę stara baśń, tylko taka bardziej prawdziwa, ponieważ nie dotyczy czasów legendarnych, dotyczy pewnego określonego miejsca w historii. Kiedy? No u nas, na naszych terenach zaczęło się to na pewno po 1340 roku, po przyłączeniu Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego. No właśnie, stamtąd przychodzili Wołosi, ale czy to byli ci potomkowie greckich osadników z Epiru? Nie. Proszę Państwa, musimy zapomnieć o pewnej legendzie, że Wołosi byli nomadami, byli wędrownikami. Nie. Był to lud transhumancyjny. Co to znaczy? Przesuwali się stosunkowo wolno, ale istota ich wędrówek polegała na wędrówkach z góry na dół i z dołu do góry, w zależności od pór roku. Przychodzi lato, idziemy w góry, pasiemy stada. Wiemy, jak to robić. I to jest właśnie ta pierwsza różnica, różniąca ludzi gór od ludzi nizin. Człowiek gór wie, jak wykarczować czy wypalić las, jak przygotować ten teren, żeby można było tam wypasać stada. Jest pasterzem, jest lekarzem, jest weterynarzem, jest magiem, jest kimś mądrym. Wracam tutaj do tego naszego sałaska, na którym jest wszystko porządnie, po wałasku. Dlatego, ponieważ to była racjonalna gospodarka tamtych czasów. Ale przychodzą zimne miesiące, bardzo ostry klimat, no i wtedy trzeba zejść w doliny, do siedzib, a więc wykreślamy, wymazujemy tutaj gumką nomada, który mieszka w jakiejś jurcie. Nie, to były porządnie zakładane wsie, wsie o układzie tak zwanym łańcuchowym, które spotkamy wszędzie, w Rumunii, w Ukrainie, w Słowacji, w Czechach. U nas posuwanie się łukiem Karpat Wołochów było bardzo powolne. Po drodze tracili oni tą swoją wartość etniczną. Nie możemy powiedzieć, że ci wspaniali Wołosi, których rysuje tutaj pan Marcin, są etnicznymi potomkami osadników greckich. Oni się wymieszali po drodze, wymieszali się z wszystkimi ludami, przez których tereny przechodzili. Oni już nie mówią jakąś pozostałością języka albańskiego czy greckiego, nie są katolikami, tylko są prawosławnymi. Mówią językiem ruskim, ponieważ stamtąd przyszli. Do dzisiaj nazywani są Rusnakami. To jest odpowiednik tego Wołocha. Skąd w ogóle nazwa? Kiedyś mieszkańcy Europy, w ówczesnej środkowej Europy, słowem wlch nazywali każdego, kto mówi językiem romańskim, a nie jest Celtem. W języku węgierskim Olach to Wołoch. Olas to Włoch. W języku polskim jest podobnie. A więc Wołosi to byli ci, którzy mówili jakimś językiem romańskim z naleciałościami greckimi. I po tragicznych wojnach, kiedy Cesarstwo Bizantyjskie zostało osłabione przez Normanów, tam zaczęło się w tamtym rejonie dziać źle. Jeszcze to nie byli Turcy, jeszcze istniało, dogorywało Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, gdy około 900 roku naszej ery pojawiają się pierwsze zapiski właśnie o owych ludziach, pasterzach, ale jeszcze do Karpat im jest daleko. Potem Około 976 odnotowano, że są nad jeziorem Tesala. W paśmie Bałkanu pojawiają się w 1094 roku, a w Karpatach Południowych dopiero w 1202, ale wtedy już zaczął się napór turecki. I wtedy te ludy powoli zaczęły przesuwać się łukiem Karpat, ale nie tylko. Wędrowali na przykład również na półwysep Istria, na teren dzisiejszej Chorwacji. I nieśli z sobą, jak taki wielki pas transmisyjny, kulturę i technikę. Wołoch to nie tylko pasterz, to bardzo zdolny, powiedzielibyśmy dzisiaj, inżynier. Hutnictwo szkła, umiejętność naprawy broni. A jeżeli już o broni mówimy, to byli oni traktowani jako swoisty uszczelniacz granic. Tam, gdzie w tych górach się osadzali, obcy nie miał prawa wejść. I tak stosował ich do tego cesarz rzymski narodu niemieckiego i tak stosowali to królowie węgierscy i tak stosowali ich królowie polscy, a więc nie tylko gospodarz, który wyrabia królowi, tak jak właśnie w tym komiksie Dawidzie, załóż tu moją wieś. A dlaczego? Bo innym nie wychodziło. Tylmanowa była założona na prawie niemieckim, ale ona była w dolinie Dunajca, a tam dalej to już był inny świat. Więc dlatego ci komandosi, którzy umieli się osadzić w tych trudnych terenach, dostawali bardzo długą wolniznę, nawet do 32 lat. Królowi płacono czynsz w naturze, należało służyć pod bronią, ale taka wieś rządziła się sama. W danym terenie władcą był wojewoda wołoski i ten wojewoda wołoski miał bardzo wielką władzę. Znakiem tej władzy była tajemnicza laska wołoska, którą niektórzy porównują wręcz do laski mojżeszowej. To, co wyszło z normalnego kija pasterskiego, było swoistym berłem. Na nim wyrzeźbione były tajemnicze znaki. I taki właśnie wojewoda z tą laską miał prawo sądu. Miał prawo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bardzo dalekich plenipotencji samorządowych. Natomiast był on urzędnikiem, powiedzielibyśmy dzisiaj urzędnikiem władzy centralnej, króla. Wsie zakładane na owym prawie wołoskim, które było prawem nie etnicznym, a prawem społecznym, były wsiami królewskimi. Stąd duma dzisiejszej ochotnicy, wolnej wsi, zawsze wolnej. Od tego czasu, kiedy została w 1416 roku osadzona, a w zasadzie to prawo zostało odnowione wtedy, kiedy tym pierwszym zasadzcą jest znany nam Dawid Wołoch, od tego czasu przez wiele, wiele dziesiątków, nawet setek lat była wsią, która rządziła się własnymi prawami. I tak było z tymi wsiami wołoskimi. One były nieco inaczej zabudowywane. Natomiast układ agrarny takiej wsi to jest do dzisiaj jeszcze funkcjonujący, jest takim samym zabytkiem średniowiecza, jakim jest Kościół Mariacki w Krakowie w dziedzinie architektury. A krajobraz to na przykład to, że średnia odległość od działki siedliskowej w Ochotnicy do pól należących do tego gazdy to jest 13 kilometrów. To są pola w dolinie, to są polany, to są hale rozrzucone w różnych miejscach, gdzie gospodarowano właśnie w ów transhumancyjny sposób. Na lato ze stadami, ale te polany one nie służyły tylko do wypasu. Tam również była gospodarka rolna. Tam siano len na przykład. A potem na świętego Marcina późną jesienią schodziło się do wsi na dół. Były też gospodarstwa całoroczne, które do dziś dnia pozostawiły swoje ślady.
Do tej historii Wołochów jeszcze wrócimy, bo teraz chciałabym zaglądnąć jednak do tego komiksu. Tu pochwały sypały się pod adresem autorów, że potrafili wspaniale oddać te historie Wołochów, pasterzy, którzy przyszli i zasiedlili te tereny, ale przecież panowie wybierają taki moment, powiedziałabym, dość dramatyczny w tej historii Wołochów, bo na początku wcale ci pasterze nie są przyjmowani z otwartymi rękoma przez autochtonów. Wręcz przeciwnie, to są obcy, którzy nagle chcą zmienić, czy chcą zająć nasze włości. Zaczyna się dramatycznie, a potem jest jeszcze bardziej dramatycznie, czyli taka, powiedziałabym, bardzo prawidłowa konstrukcja.
No bardzo dziękujemy. Jeśli rzeczywiście działa, to dobrze. Ja powiem tylko, że z wielką przyjemnością słucham tu opowieści doktora Wielgusa o tych późno-średniowiecznych wędrówkach ludów, dlatego że ja powiedziałem, że jestem Krakusem i to jest oczywiście prawda, ale nie cała prawda. Jestem nim od mniej więcej końca, moi przodkowie są obecni w Krakowie od końca XIX wieku, ale gdyby spojrzeć troszkę dalej wstecz, to się okazuje, że w wieku XVIII jedna z linii mojej rodziny wywodzi się z Łemkowszczyzny. To Łemkowie, grekokatolicy z rejonu dzisiejszego Sanoka, ze wsi Czystogarb, więc ja też w okresie pandemii, kiedy tak zwróciłem się trochę bardziej w kierunku genealogii, odkryłem taki komponent genealogiczny u siebie i muszę powiedzieć, że teraz praca nad tym komiksem była dla mnie szczególnie ciekawa przez pryzmat tych moich ustaleń. No bo faktycznie jacyś moi przodkowie byli właśnie tymi obcymi, którzy przyszli pewnego dnia na tereny dzisiejszej Polski i się tam osiedlali ku pewnej zgrozie ludności istniejącej tam wcześniej. Dlatego, że to była różna, zupełnie różna obyczajowość, inny ubiór, inny język, inne wyznanie, różnie to bywało, ale też się zdarzało, więc... Ale przede wszystkim inna obyczajowość. My to staramy się pokazać już na pierwszych kartach tego komiksu, kiedy ochotniczanie przyglądają się tym Wołochom i są zdziwieni tym, jak oni wyglądają, jak oni się zachowują, w jaki sposób pracują, jaką rolę mają ich kobiety w tym społeczeństwie, w przeciwieństwie do tego, co oni sami znają ze swojej codzienności. Więc to było niezwykle interesujące, żeby to spróbować oddać. Zresztą mieliśmy trochę ciekawych rozmów z dzisiejszymi ochotniczanami na ten temat, którzy opowiadali nam o tym, jak to w praktyce jest, kiedy trzoda wchodzi w szkodę komuś na przykład. Tak? Dla nas to są trochę abstrakcyjne zagadnienia z Marcinem, jako urodziliśmy się w mieście. No, nigdy z nas, żaden z nas nie wypasał trzody. Nasza obecność w górach sprowadza się do wycieczek turystycznych. Coś tam staramy się więcej dowiedzieć o tej przestrzeni, którą turystycznie odwiedzamy i o jej kulturze, no ale to jednak będzie zawsze doświadczenie zapożyczone, a nie bezpośrednie. Natomiast wójt gminy Ochotnica, który był naszym tutaj zleceniodawcą, no to powiedział, że on jako chłopiec młody wypasał i on po prostu to pamięta i wie, jak to jest dostać ucho, jak się nie dopilnuje owiec, więc i komuś coś tam zjedzą, co było wysiane. Więc to były dla nas niezwykle ważne spotkania, rozmowy, wizje lokalne. No bez tego na pewno nie udało się zbudować tak przekonującej historii. Cieszą mnie te ciepłe słowa Państwa pod naszym adresem, ale myślę, że tutaj dużą zasługą jest jednak dobre wsparcie faktograficzne i etnograficzne naszych partnerów z samej Ochotnicy.
No właśnie, o to się chciałam zapytać, bo przecież to, co powiedziałam, zanurzacie się w historii, która jest opisana, która ma swoją literaturę. Zanurzacie się również w sferę nie tylko, jak mówię, wydarzeń historycznych, które są opisane, ale także w taką właśnie sferę etnologiczną, czyli historia stroju góralskiego, historia stroju, no, w tym wypadku stroju wołoskiego, pewnych elementów, ale opisujecie i pokazujecie jednocześnie ten świat sprzed kilku wieków. I jak wiemy doskonale, że zawsze znajdzie się specjalista i znawca od danego tematu i będzie szukał, patrząc po tych obrazkach, czy przypadkiem nie zostały wprowadzone elementy, które do tej opowieści z przełomu XIV i XV wieku nie pasują, bo na przykład coś zostało wynalezione później albo nie było w powszechnym użyciu. No i teraz wydaje mi się, że na was spoczywa jednak taka ogromna odpowiedzialność, nie tylko za słowo, ale też za obraz, za ten obraz historyczny, za to odzwierciedlenie prawdziwej historii, bo historia jest prawdziwa z Wołochami, którzy przyszli na południe Polski. No ale trzeba ją też prawdziwie oddać.
No tak, to jest gigantyczne wyzwanie. Tutaj oczywiście byłoby bardzo ciężko ugryźć taki temat bez eksperta. Rolę eksperta w naszym projekcie pełnił Wojtek Mulet, który jest założycielem, nazywa się, on prowadzi swój taki prywatny skansen na Studzionkach. I podobnie tak jak pan Krzysztof jest od wielu lat już tam związany z Ochotnicą i od wielu lat prowadzi badania, kolekcjonuje wszystkie artefakty, przeprowadza też badania takie etnograficzne, wywiady z ludźmi. No i rzeczywiście tutaj dostarczył nam bardzo dużo kontentu takiego faktograficznego, zarówno zdjęciowego. Było bardzo dużo kwestii różnych takich, dużo wątpliwości, jak wyglądały właśnie te stroje, jak wyglądały te chaty, jak to mogło wszystko funkcjonować. Oprócz tutaj roli Wojtka jako eksperta, no to też potężny research oprócz tego, no bo powiedzmy, że na dzień dobry zostałem poczęstowany no, takimi folderami, gdzie były setki zdjęć, a mimo wszystko myślę, że kończąc projekt, tych zdjęć na moim komputerze były tysiące. Do tego jeszcze wiele godzin jakichś tam oglądania filmów, porównywania. No i zagwozdek było sporo. No chociażby sam strój, jak mogli wyglądać ówcześni Wołosi, prawda? No bo zasadniczo nie zachowały się żadne ryciny do naszych czasów. Jakieś takie najstarsze, nie wiem, może mają powiedzmy pewnie z 300 lat, nie wiem, czy dobrze mówię, ale pewnie coś takiego. Natomiast też są jakimiś takimi syntetycznymi obrazkami uproszczonymi. No i mieliśmy też taką ciekawą dyskusję, jak mogli wyglądać, no więc stwierdziliśmy, doszliśmy do wniosku, że najbezpieczniej będzie, odtwarzając, rekonstruując ten strój, sięgnąć do tych elementów, które są powtarzalne w kulturze Karpat, tak ogólnie, prawda? Czyli jeśli ten sam element występuje, powiedzmy, u górali jakichś tam rumuńskich, słowackich, polskich, to znaczy, że można uznać, że raczej byłby autentyczny dla tych czasów.
No, oczywiście to jest też kwestia rekwizytów, nie tylko codziennego użytku. Tutaj ta superwizja Wojtka Muleta była niezwykle ważna, bo on nam wytykał pewne rzeczy. Mówił na przykład, te grabie mają za rzadko rozstawione zęby, tak? To trzeba zagęścić. To tak nie mogłoby działać. Te sery są za małe. One, to był tam ser Magnus, tak? Miał być potężny, miał być duży. Za mała średnica, tak? Tego typu uwagi bardzo praktyczne dostawaliśmy, znaczy, głównie Marcin, bo to on odpowiadał za stronę graficzną. No, jeśli o mnie chodzi, to jest kwestia też języka, tak? Zawsze tworząc tego typu projekt, trzeba sobie zadać pytanie, czy archaizujemy język i w związku z tym ryzykujemy niezrozumiałość tej opowieści, zwłaszcza młodego czytelnika, który po prostu nie będzie chciał jej konsumować w takiej formie, czy nie archaizujemy, ale tutaj być może gubimy pewne toponimy, być może jakieś nazwy własne, szczególnie egzotyczne. Był tutaj ze strony naszych klientów, czyli gminy Ochotnica, nacisk na to, żeby ta historia była uniwersalna, żeby ona się czytała dobrze, niezależnie od tego, czy taki komiks trafi do Krakowa, nad Bałtyk, czy do Polonii w Ameryce. Tak, żeby to po prostu było dla każdego polskojęzycznego czytelnika w każdym wieku i pod każdą szerokością geograficzną łatwo przyswajalne. Niemniej jednak, i stąd też decyzja o wyrzuceniu poza fabułę, na koniec tego albumu, pewnych elementów o charakterze takim już wybitnie edukacyjnym, byśmy powiedzieli, tak? Mnie jako scenarzyście niezwykle zależy na tym w tego typu projektach, takich projektach historyczno-edukacyjnych, żeby jednak ta opowieść była porywająca, żeby ona po prostu miała pewien walor rozrywkowy, żeby ona się dobrze czytała, krótko mówiąc, tak? Więc dlatego wyrzucamy, to może nieładne słowo, przesuwamy na koniec tej historii pewne aspekty takie twarde, historyczne, etnograficzne, co Marcin świetnie rozwiązuje w postaci takich ikonografik, które mają po prostu głęboki walor edukacyjny, a nie są obowiązkowe dla czytelnika, który po prostu chce dobrze się bawić, czytając taką historię. Także my mieliśmy trochę dyskusji z Wojtkiem na temat języka. Ja kilka razy się zbuntowałem na różne słowa, które po prostu były mi nieznane i uznałem, że czytelnik przeciętny będzie miał po prostu problem z ich zrozumieniem. No i też tym postaciom wkładaliśmy pewne frazy do ust, no jednak zmodernizowane w taki sposób, żeby one były zrozumiałe dla wszystkich. Mam nadzieję, że to się udało.
Pan powiedział, że zastanawiał się pan, jakim językiem napisać ten tekst, który jest w komiksie. No, czy go archaizować, czy uwspółcześniać. Powiedziałabym, że wybrał pan taką drogę pośrednią. To znaczy, to nie jest sztucznie archaizowany język, ale wprowadza pan tam często taką składnię, która no, przybliża nas do języka nie dzisiejszego do końca. I to jest bardzo dobre, dlatego że pisząc językiem współczesnym jak najbardziej, czyli używając słów, które używamy i które są zrozumiałe również i dla młodego pokolenia, myślę, że po części odbiorcą komiksów są też często bardzo młodzi ludzie i nie wolno ich zniechęcać, ale jednocześnie przez tą zastosowaną często składnię pan wprowadza czytelnika w klimat, że opowiadamy historię z przeszłości, że to jest dawna historia.
No, dodam tylko, że zupełnie intuicyjnie to robię, ponieważ nie jestem lingwistą, jestem historykiem sztuki i no, moje odczytanie w tekstach dawnych jest nie aż tak głębokie, żebym mógł rzeczywiście swobodnie posługiwać się średniowieczną składnią, czy czymś, co ją imituje, tak? Bo tu żeśmy sobie powiedzieli, że to niewiele ma wspólnego z rzeczywistym językiem tamtych czasów. No więc jeśli to działa, to się mogę tylko cieszyć.
Tak, bo czasami trzeba zawierzyć swojej intuicji i myślę, że to jest bardzo dobre. Rzeczywiście przed grafikiem stało ogromne wyzwanie, no bo obraz to jest to, co w komiksie do nas trafia przede wszystkim. To nim zaczniemy czytać te dymki, no to zaczynamy oglądać obrazki i najpierw nawet nie czytając przeglądamy obrazki, na co ciekawszych jakichś czy bardziej dramatycznych momentach się zatrzymujemy. I stąd mówiłam o tym jednak tej konieczności do uczenia się przez grafika, który musi no jednak wejść w epokę, wejść w ten klimat, tworzyć te postaci, ten wygląd. Pan doktor Krzysztof Wielgus powiedział, że fantastycznie się udało wam oddać krajobraz. Krajobraz, w którym rozgrywa się cała historia. A to jest niezmiernie ważne, bo myślę, że tu trzeba powiedzieć, że krajobraz Gorców to jest krajobraz no, nie do końca naturalny. Że to jest właśnie ten krajobraz zmieniony przez tych przybyszy z południa czy z południowego wschodu, którzy zmienili ten naturalny krajobraz. Wy to zresztą oddajecie w tekście, w takim bardzo fajnym, też dramatycznym momencie, w którym jeden z osadników tutejszych, nazwijmy go tak, krzyczy, że pali się, puszcza się pali. Okazuje się, że no wszystko było po coś, po co i jak zmienili wołoscy przybysze krajobraz Gorców.
Pali się, czyli gorę, no stąd jest nazwa Gorce, od tego, że ciągle te lasy dymiły. Nie tylko od wypalania tej pierwotnej puszczy, ale również od wielusetletniego wypalania węgla drzewnego, od tego, że tak zwane limierze dymiły, ale i obecnie jeszcze i w Beskidzie Niskim, i w Bieszczadach są smolarze, którzy ten węgiel i ten dziegieć produkują. Właśnie przekształcanie krajobrazu, przekształcanie, które odbywało się w sposób ewolucyjny, a nie w sposób rewolucyjny. Krajobraz Gorców, chyba właśnie tam, w Gorcach jest on najczytelniejszy, ale również i w Beskidzie Żywieckim, i w Beskidzie Niskim, i trochę w Bieszczadach. To jest krajobraz, który był krajobrazem pracy. Ma on niewiele wspólnego z tą pierwotną Puszczą Karpacką. Co więcej, zupełnie płonnymi okazały się nadzieje niektórych, powiedziałbym, idealistów przyrodników, że w momencie, kiedy się zaprzestanie wypasu stad, ta Puszcza Karpacka, ta pradawna Puszcza Karpacka wróci. Nic podobnego. Na szczęście dzisiaj parki narodowe nie tylko dopuszczają, ale zalecają wypas kulturowy, bo okazuje się, że to, co ci ojcowie, no na pewno górskiej Europy, tej części Europy uczynili również dobrze dla przyrody. Wprowadzili bardzo wiele gatunków synantropijnych, które pojawiły się w zbiorowiskach łąkowych, niebywale je wzbogacając. Ale również ci, którzy wypalali czy wyrębywali część tej puszczy, nie dokonali gwałtu na niej. Powstała wielusetletnia symbioza natury i człowieka, który tą puszczę wykorzystuje, ziemię wykorzystuje, ale również nie dokonuje tego w sposób brutalny, gwałtowny. To gwałtowne wyrębywanie puszczy rozpoczęło się dopiero na początku II rewolucji przemysłowej, praktycznie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęła się bardzo rabunkowa gospodarka zasobami leśnymi. Ale gdybyśmy tak sobie powiedzieli, czym się różni ten krajobraz, w cudzysłowie mówiąc wołoski, powiedzielibyśmy raczej pokrajobraz, poświata krajobrazu wołoskiego, czy też poświat od innego krajobrazu rolniczego, czy od normalnego krajobrazu gór. Przymknijmy oczy, zobaczmy pola, które pną się do granicy rolno-leśnej, ale tam kończą się taką zębatą linią, nierówną kreską. Niektóre wychodzą wyżej, niektóre niżej. Powstaje rodzaj jakby łamanej linii odcinającej rozłogi pól leżących w przydziałkach siedliskowych, czyli tych przy dolinie rzeki, od granicy lasu. Ale czy dalej jest już nieprzebyta puszcza powyżej? Nie. Pojawiają się polany, pojawiają się w partiach szczytowych hale. Gdy idziemy dzisiaj turystycznie, kochamy Gorce za to, że po godzinie wędrówki lasem wychodzimy na polanę, z której są oszałamiające widoki. Kiedy przyjdziemy tam wiosną, widzimy pełno kwiatów, widzimy karpacką różę, czyli pełnika, widzimy wcześniej krokusy. Krokusów nie będzie, szafradu spiskiego nie będzie, jeżeli tam nie ma wypasu. I widzimy przedziwne rośliny, których na nizinach nie spotkamy, w dolinach potoków, w mułakach, których te potoki się zaczynają. A to jest wszystko dziedzictwo wielu set lat pracy w tamtych miejscach. Widzimy szałasy, czyli koliby gospodarstw, tych właśnie wykorzystywanych okresowo, wykorzystywanych sezonowo, w których są praformy, które spotkamy tak samo w Karpatach Rumuńskich, w Karpatach Ukraińskich, Słowackich. Jest znowu taka piosenka z Ochotnicy Górnej, której jedna ze zwrotek mówi: hej, nawierzch babiniec, chadzali wałasi, hej, co se budowali, bez drewna sałasi, bez drewna, a więc z kamienia. Takie były praformy tych wołoskich kolib, tych schronów, które musiały wytrzymać bardzo trudne warunki, ale do tego dochodzi jeszcze cały rytuał obsługi owiec, bydła, dojenia, strzyżenia, zagadniania, przenoszenia w kosarze z miejsca na miejsce. Cała magia wypasu, kobiety tam nie miały wstępu, to była bardzo tajemnicza, męska praca, w której baca był nie tylko, nazwijmy to, kierownikiem. Był zastępcą Pana Boga, był tak jak kapitan na okręcie. On miał wiedzę taką, której inni się trochę bali. Do tego dochodzi ta ogromna strona wierzeń. Okazuje się, że wiara, czy to katolicka, czy prawosławna, wiara chrześcijańska, ona stanowiła stosunkowo cienki werniks na bardzo dawnych animistycznych wierzeniach, na wierzeniach takich, o których czasami ciarki dzisiaj chodzą. I to nie mówimy o wiekach średnich, mówimy o początkach wieku XX, nie tylko o początkach wieku XX. Słuchając opowieści ludzi 60-70-letnich, słyszymy ogromne przywiązanie do Kościoła. Ale dlaczego? Ponieważ oni idąc, na przykład na roraty, idąc w okresie Adwentu z lampą w ręku, bezpiecznie czuli się dopiero w kościele, ponieważ idąc przez te ciemne, wówczas jeszcze mokre, błotniste drogi, mieli niejako z tyłu głowy wszystkie opowieści o boginkach, o diobłach, o wąpierzach, o tej całej menażerii, która gdzieś niedaleko czaiła się i to czaiła się nie tylko w wyobraźni. Dochodzimy do sytuacji, których w wieku XX, kiedy człowiek poleciał na księżyc, były odprawiane bardzo dziwne rytuały. To wszystko potem zanikło. Zanikło w momencie wyrzucenia stad z gór. To robota gospodarki socjalistycznej, ale to również niestety w wielu sytuacjach postawa ówczesnych przyrodników. Owce niszczą góry, niech wróci Puszcza Karpacka. Nie wróciła Puszcza Karpacka, a na polanach, które przestały być wypasane, pojawiły się borówczyska, pojawiały się olszynki, pojawiały się brzozy, smreczki, zaczęło to zarastać, ale bukowo i odłowy las tu nie wrócił. Natomiast zginęła bardzo duża część przyrody. Teraz tacy bohaterscy bacowie, którzy czując się w głębi duszy tymi wołochami, u których wszystko musi być po wałasku, czyli porządnie, zaczęli wprowadzać, to jest trudna robota, to wcale nie jest dobry interes, przynajmniej na początku, zaczęli wprowadzać stada w Beskidzie Śląskim, w Beskidzie Żywieckim, w Gorcach. Miałem honor w 2013 roku iść przez jakiś czas ze stadem, z tymi wspaniałymi bacami, kiedy był karpacki redyk, kiedy przegnano owce Lukiem Karpat, z Rumunii aż na Morawy. Miałem honor iść przez Gorce. Zobaczyłem, jak idą owce, jak wygląda to powolne wędrowanie. Natomiast te gospodarstwa zaczęły wracać, a tam, gdzie one wracają, wraca również przyroda, wraca krajobraz. To nie jest tylko cepelia, to nie jest tylko miłe głaskanie owieczek, bo to jest wypas kulturowy, tylko to jest powrót do korzeni. Dodam, że wielu górali wraca do tego z ciężkim sercem albo nawet tego nie akceptuje. Dlaczego? Bo jak to? My tutaj, którzy byliśmy od setek lat, my, polscy górale, mamy uważać, że jesteśmy potomkami jakichś Rumunów? Nie, ale to się zmienia. Ochotnica Dolna, gmina Ochotnica, ona przyczyniła się i ludzie, którzy tam mieszkają, zarówno ci, którzy żyją, jak i ci, którzy się tam już minęli, przyczynili się do tego, że być, w cudzysłowie mówiąc, Wołochem czy potomkiem Wołochów, to jest obecnie honor. Tego się nie należy wstydzić. A skąd się wziął ten wstyd? Bo zawsze zawinili politycy. W wieku XIX, wtedy, kiedy powstawał komiks, wtedy, kiedy był ten przełom pierwszej i drugiej połowy wieku XIX, rozpoczęły się straszne bitwy etnografów, ponieważ jedni uważali, że najważniejsza jest teoria migracyjna, że właśnie ci Wołosi przyszli gdzieś tam z daleka, jeszcze od Cesarstwa Rzymskiego, od Greków, no i możemy się do nich, że tak powiem, podłączyć. A nie mówi, nieprawda. Druga teoria, autochtoniczna, na terenie Rumunii, oni tam się pojawili. Na początku uważano, że ona jest deprecjonująca. Zmieniło się to w momencie, kiedy ta pierwsza stała się narzędziem madziaryzacji. To była teoria Rezlera, że oczywiście Wołosi to ci Grecy, to ci Rzymianie, to ci starożytni. A wtedy z kolei Rumuni przyczynili się do tego, że powiedzieli nie, to my jesteśmy tymi ojcami, to oni się urodzili u nas. I tak jest do tej pory. Natomiast w momencie, kiedy patrzymy na Wołochów jakby dwojgiem oczu, wtedy widzimy ich plastycznie. Z jednej strony jako etnos, ale z drugiej strony jako wymianę doświadczeń, jako tożsamość, jako kulturę, jako dziedzictwo. Wołochem wcale nie musiał być etniczny, a Rumun, czy potomek Albańczyków, czy dzisiejszych, czy Greków, bo to mógł być człowiek, który genetycznie był kimś zupełnie innym, ale nauczył się owego sposobu bycia w górach. Stawał się Wołochem. Ci, którzy doszli tutaj do Beskidu Żywieckiego w wieku XVI-XVII, mało mieli już wspólnego z tymi pierwotnymi Arumunami. I to jest właśnie to spojrzenie zarówno jako to etniczne, trochę tajemnicze, jak i to, że w jaki sposób było to również, tak jak średniowieczna gildia, jak strzecha murarska. Byli to ludzie, którzy nauczyli się owego gospodarowania w górach.
No i wracając do komiksu, chciałam powiedzieć, że wiele rzeczy, o których pan Krzysztof Wielgus opowiada, znajdziemy w tym waszym komiksie. To jest fantastyczne zupełnie, że w tak krótkiej właściwie komiksowej opowieści zawarta jest taka bogata historia. Tak dużo ciekawych rzeczy opowiedzianych skrótowo oczywiście i fantastyczne jest to, że właściwie pokazaliście, jak ci obcy przybysze przestali być obcymi, jak ci obcy stali się tutejszymi, a tak na marginesie, prawdę mówiąc, bardzo mnie zaciekawiło, o czym pan Krzysztof też powiedział, o tym nie takim dramatycznym, szybkim na przykład wyrąbywaniu puszczy, że to odbywało się bardzo powoli. Pan pokazał to również na infografice, jak to się odbywało, że czytam, na upatrzonym obszarze zdzierano korę z drzew oraz wypalano polane, więc najpierw zdzierano korę z drzew i dopiero potem gdzieś po roku zaczęto przygotowywać czy wyrąbywać te polane, że to nie było tak, że pod topór idzie za jednym zamachem jakiś kawałek lasu.
Nie było wtedy pił motorowych, a pytanie, czy ktoś widział, jak ścina się drzewo takie, które ma obwodu z 3 albo 4 metry za pomocą małych toporków, no bo wtedy wielkich siekier też nie było. To jest długotrwały, niebezpieczny proces. Ale już jak mówimy o toporkach, no to ciupaga dzisiejsza. Co to była ciupaga? Element stroju góralskiego? Nie. To było bardzo użyteczne narzędzie, zbliżone nieco do, uwaga, tak zwanych młotów wikingów. No, młot wikinga to nam się kojarzy z jakimś potwornym młociskiem Thora, którym rozwala się głowy. W rzeczywistości były to stosunkowo nieduże narzędzia, ale właśnie takimi narzędziami również posługiwali się Wołosi do różnych celów. I do celów gospodarczych, i do celów wojskowych, bojowych.
No i siekierka wołoska również znalazła się, bo oprócz tej całej historii, ja właściwie dopiero w tym momencie miałam opowiedzieć, że temu komiksowi towarzyszy fantastycznie opowiedziana historia. Historia stroju, i historia obyczaju, i historia budownictwa, i historia właśnie tych hal, i tych pastwisk, no tego wszystkiego, co właściwie jest tym dziedzictwem wołoskim, które jest dziś naszym dziedzictwem, więc chciałam nam powiedzieć, jak bogaty zrobił się ten komiks.
To prawda. Myślę, że nawet bardziej niż etnogeneza Wołochów interesuje nas to, co z ich kultury przetrwało do czasów dzisiejszych. Te zagadnienia, o których dr Wilgus opowiada, są niezwykle zajmujące, ale może już nie zajmują nas tak bardzo, jak zajmowały Romana Reinfusa 100 lat temu, tak? Zajmują nas o tyle, o ile w tym ubiorze, w tej obyczajowości, w tym języku przetrwały, a przetrwało bardzo wiele, bo na promocji tego komiksu w Ochotnicy stawiło się około 100 osób, mieszkańców gminy, w strojach ludowych, w strojach tradycyjnych, w koszulach haftowanych, zapinanych na te elementy metaloplastyczne. Tak, oczywiście, to wszystko jest takie piękne. No i to wszystko się wywodzi przecież właśnie stamtąd, więc...
Mają taką świadomość tego pochodzenia wołoskiego.
Tak, zdecydowanie. Jak
najbardziej. Są bardzo dumni w ogóle z tej tożsamości.
No ja się nie dziwię.
Ale nie byłoby tego, gdyby nie... Pan Zdzisław Błachut, przez wiele lat sołtys wsi Ochotnica Górna, przez wiele lat kierownik tamtejszego Centrum Kultury, który z kolei spotkał się z takimi ludźmi jak Teofil Wałach, jak Jan Fudala, jeszcze w latach 60. I oni opowiedzieli właśnie o tym, że ta góralszczyzna to nie jest taka tylko autochtoniczna, tylko to właśnie przyszło skądś z dala. On był jednym z tych motorów, którzy doprowadzili jeszcze na przełomie lat 90. i 2000. do podjęcia różnych działań. Później w ramach programu Lider Plus, potem w ramach programu PROW, potem w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego, gdzie zaczęto dokumentować nie tylko architekturę, ale polany, kształt tych polan, tempo zarastania, ale równocześnie starano się pokazać tym przyjezdnym, tym turystom miejsca, które mają tradycję nie 50- czy 100-letnią, tylko kilkusetletnią. Wtedy zaczęto zwracać uwagę, to nie jest aż tak dawno, to są początki lat 2000, na to dziedzictwo, tradycję wołoską. I w tej chwili najdłuższa wieś w Polsce, Ochotnica, wieś jedna z wcześniejszych, aczkolwiek nie najwcześniejsza, wieś osadzona na prawie wołoskim, staje się takim heroldem, który mówi, ej, słuchajcie, warto znaleźć te wołoskie korzenie.
Warto znaleźć te wołoskie korzenie, chociażby zagłębiając się w ten komiks. No i takie pytanie, bo myślę, że rozsmakowaliśmy się i chcielibyśmy wiedzieć, gdzie można zetknąć się z tym komiksem. Rozumiem, że trzeba pojechać do Ochotnicy.
No najlepiej na weekend albo na tydzień, żeby pochodzić trochę po gorcach, a na pewno na kwaterze, na której państwo się zatrzymacie, taki komiks będzie się znajdował. To obiecał nam przynajmniej wójt gminy Ochotnica, że każdy turysta, który w tym sezonie przyjedzie odwiedzić Ochotnicę, znajdzie na stoliku przy łóżku nasz komiks.
Proszę, hojność wójta.
A jeżeli państwo wyjdziecie już z komiksem pod pachą, udajcie się do Centrum Kultury, do Wielkiego Centrum Kultury w Ochotnicy Górnej, ale tam już niedaleko znajdziecie motyw laski wołoskiej, taki słupek. A potem idźcie za tymi słupkami. To jest wyznaczony szlak kultury wołoskiej. Kilkadziesiąt słupków prowadzi nas przez kilka pętli. Każda z tych pętli to jest 3-7-godzinna cudowna wycieczka w górach. Znajdziecie wieże widokowe, altany, znajdziecie panoramy rysowane z ręką znakomitego znawcy gór Piotra Kłapyty z opisami. Są tam opisy w kilku językach. To jest jeden z fragmentów, to jest odcinek pilotażowy Szlaku Kultury Wołoskiej, który prowadzi już obecnie przez 3 województwa polskie, przez województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie, przez 2 kraje słowackie, przez preszowski i kierzmarski kraj, no i przez parę okręgów Ukrainy. Daj Panie Boże, żebyśmy mogli spokojnie je zwiedzać. Ambicje są znacznie większe. Skonstruowanie tak zwanego Wielkiego Szlaku Turystycznego Rady Europy. Łukiem Karpat. Przynajmniej z Rumunii na Morawy. Tamtędy chadzali Wałasi, tamtędy chodźmy i my.
No i tym zawołaniem możemy skończyć nasze dzisiejsze spotkanie. No i proszę Państwa, tak to właśnie od komiksu do wielkiej historii, ale też do wypraw turystycznych też w ten sposób można. Artur Wabik, Marcin Wierzchowski i Krzysztof Wielgus byli naszymi gośćmi. Komiks oczywiście Przybysze gorąco Państwu polecamy razem z tą wycieczką do Ochotnicy. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.